Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj opowiemy o wielkim terrorze i operacji antypolskiej w latach 1937-1938 w Związku Sowieckim. A naszym gościem jest dr Tomasz Zomer z tygodnika Najwyższy Czas, autor książki również o tej operacji. To może na początek przypomnijmy, czym był wielki terror, dlaczego Stalin, Józef Stalin, tę akcję zainicjował.
No, Wielki Terror to była grupa operacji represyjnych, które przemieniły się w ludobójstwo na przestrzeni lat mniej więcej 36-39. No, kulminacją tego Wielkiego Terroru były tak zwane operacje masowe NKWD, które miały miejsce od połowy 37 roku. No i zakończyły się mniej więcej w listopadzie 1938 roku. Potem jeszcze miały tam jakiś swój element kontynuacji. Natomiast co jest istotne jakby z polskiego punktu widzenia, to jest to, że drugą co do wielkości operacją masową Wielkiego Terroru była operacja antypolska NKWD, która się rozpoczęła na początku sierpnia 1937 roku. Zakończyła się tak jak wszystkie pozostałe, bo one zbiorowo zostały zakończone w listopadzie, pod koniec listopada 1938 roku. I ofiarami Wielkiego Terroru polskimi były przede wszystkim właśnie ofiary operacji antypolskiej, to jest w granicach 150 tysięcy osób, a oprócz tego w innych operacjach Wielkiego Terroru zginęło kolejne 50 tysięcy osób, w związku z czym możemy szacować, że zginęło wtedy około 200 tysięcy Polaków. To byli w większości mężczyźni, no, około 90% ofiar to byli mężczyźni. Ci mężczyźni zostali, no, krótko mówiąc, rozstrzelani strzałem w tył głowy. Operacje Wielkiego Terroru miały charakter administracyjny, co jest ważne, ponieważ bardzo często ludzie myślą, że tam zapadały jakieś wyroki czy coś w tym stylu. Natomiast nie było żadnych wyroków, to były kwalifikacje. Po prostu ludzi kwalifikowano w trybie administracyjnym do likwidacji. No i potem tę likwidację przeprowadzano. Struktura administracyjna była taka, że łapano ludzi gdzieś tam w terenie, następnie wpisywano ich w tak zwane albumy, stąd niektórzy mówią, że ta operacja miała charakter albumowy, czyli po prostu takie kratki, gdzie było czasem zdjęcie, czasem nawet nie było zdjęcia, opis, kim był człowiek, parę zdań, nazwisko, miejsce urodzenia, data i tak dalej. Po czym to wysyłano do Moskwy. W Moskwie tak zwana wielka dwójka NKWD i prokuratora generalnego Związku Sowieckiego. W większości przypadków Jeżowa i Andrija Wyszyńskiego, czasem ktoś ich zastępował, po prostu decydowała, że te osoby, które są w albumie, mają zostać zlikwidowane, stawiano ptaszek, decydowano o rozstrzelaniu i te albumy wracały w teren i w terenie już te osoby były, krótko mówiąc, mordowane, także tak to przebiegało.
Ale dlaczego ta decyzja o Wielkim Terrorze została podjęta? Bo jedną z takich najbardziej znanych ofiar Wielkiego Terroru to był marszałek Tuchaczewski. Nomen omen, dowódca wojsk sowieckich w walce z Polską.
No tak, on zdobywał Warszawę i nie zdobył Warszawy. Otóż nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Jest szereg przyczyn, ale generalnie Stalinowi chodziło zarówno o zlikwidowanie zwanej opozycji w ramach komunistycznych struktur, czyli mordowano jego bezpośrednich kolegów z biura politycznego, z partii, byłych szefów w Zinowiew, Kamieniew, likwidowano szefów armii, tych, którzy mu tam w jakiś sposób podpadli. No tutaj w tej grupie był marszałek Tuchaczewski, ale było też bardzo wielu innych oficerów. Nie było to tak, jak czasem w literaturze się podaje, że doprowadziło do takiego upadku Armii Czerwonej, że aż przegrała wojnę z Niemcami po 22 czerwca 1941 roku. Natomiast rzeczywiście około 5 tysięcy oficerów zostało wtedy zamordowanych, no w tym ten najsławniejszy Tuchaczewski. Mordowano też jak najbardziej zwykłych takich lokalnych partyjniaków. Mordowano komunistyczne partie narodowe, w tym między innymi Komunistyczną Partię Polski wymordowano. To zresztą taka historia dosyć specyficzna, ponieważ większość przedstawicieli tej partii to byli Żydzi. I oni próbowali nawet mówić, że oni wcale nie są żadnymi Polakami, jak się zorientowali, że morduje się teraz Polaków. No ale wtedy powiedziano im, że należeli do Komunistycznej Partii Polski, więc trudno. I rzeczywiście no, większość tych członków tej partii została wtedy wymordowana. Też to było, jedni mówią o 3000, inni mówią o 7000 tej partii w Związku Sowieckim, ale to był jakby wróg w strukturze komunistycznej.
Centralnej.
Jeżeli był wróg w strukturze komunistycznej centralnej, związanej organizacyjnie z władzą, no to musiał być też wróg poza tą strukturą. No i zaczęto szukać takich wrogów. Znaleziono kułaków, znaleziono tak zwanych bywszych ludzi, czyli byłych oficerów armii carskiej, byłych urzędników carskich, ich praktycznie też wszystkich wtedy wymordowano, czy tam prawie wszystkich, mężczyzn, bo tam, no ale wtedy było tak, że jednak te zawody zajmowali głównie mężczyźni. No i wreszcie Polacy. Polacy byli, wiadomo, szpiegami. Wymyślono takie uzasadnienie, że istnieje jakaś taka organizacja POW, nawiązując do tej organizacji piłsudczykowskiej, Polska Organizacja Wojskowa, która wszechogarniała Związek Sowiecki, wszędzie byli ci polscy szpiedzy. Ci polscy szpiedzy mieli wysadzić w powietrze tam Stalina, zamordować wszystkich tam członków biura politycznego, doprowadzić w ogóle do zamachu, a w ogóle to miało to się skończyć tym, że Polska miała napaść na Związek Sowiecki razem z Niemcami i z Japończykami i zająć, zlikwidować komunizm. No więc skoro no, stanowili aż tak wielkie zagrożenie, no to odpowiedź na to mogła być tylko jedna, trzeba było je zlikwidować. I ci Polacy, którzy byli łapani, pytano się ich, czy są tymi w tym POW. No i oni na początku byli zdziwieni, no ale używano takich środków perswazji, które doprowadziły do tego, że no mamy takie zapisy wielkich konspiracji Polskiej Organizacji Wojskowej. Każdy Polak złapany natychmiast mówił, że wszyscy inni Polacy to też byli w tym POW i tak dalej, i tak dalej. A potem to już nawet specjalnie ich nie pytano, tylko z góry było wiadomo, że jeżeli jest Polak i mężczyzna, to należy do Polskiej Organizacji Wojskowej, więc niestety jest szpiegiem.
Ta akcja dotyczyła Polaków nie tylko na Białorusi, nie tylko na Ukrainie, ale dotyczyła całego Związku Sowieckiego.
Wielki terror miał to do siebie, że był równo działającą akcją na terenie całego Związku Sowieckiego od Kamczatki po tutaj granicę z Polską, tak, tą Ryską. Więc operacja antypolska była jak najbardziej prowadzona też na tej Kamczatce, o której wspomniałem, na Sachalinie. Mamy taką relację z Sachalina o człowieku, który tam został zamordowany jakby dwa razy, ponieważ został raz złapany i jak go tam strzelano w jakimś lesie, no to ta kula się jakoś omsknęła i on się wygrzebał. Wyszedł z tego lasu, po czym został ponownie złapany i dysponujemy takim przesłuchaniem, jak właśnie go tam pytają, jak doszło do tego, że nie, właściwie się musiał tłumaczyć z tego, że za pierwszym razem nie udało się go zastrzelić. No to są takie śmieszno-straszne paradoksy, no ale coś takiego było. Oczywiście no, potem ten człowiek już został zastrzelony ze szczególną starannością i już trzeci raz losu nie oszukał.
Dotyczyło zatem to wszystkich Polaków, których musiano zinwentaryzować, zidentyfikować, wpisać do albumu i podjąć decyzję.
Tak, dlatego rzeczywiście pierwszą część, bo tak jak powiedziałem, KPP to była oddzielna jakby akcja. Natomiast po tym, jak wymordowano tych partyjniaków, już się tak wyrażę, to brano Polaków tam, gdzie się dało ich znaleźć. Jak można było ich wtedy znaleźć? No bo wtedy nie było takich spisów, tych PESEL-i i tak dalej, i tak dalej. No najłatwiej było znaleźć jednak Polaków, którzy byli jakoś systemowo funkcjonujący w społeczeństwie. Czyli jeżeli ktoś był nauczycielem, jeżeli ktoś był, nie wiem, kolejarzem, jeżeli ktoś był jakimś tam urzędnikiem i tak dalej, a wtedy w tym tak zwanym sowieckim paszporcie była wszędzie wpisana narodowość, czyli każdy musiał się zadeklarować co do swojego pochodzenia, no to te osoby jako pierwsze kwalifikowano. Nie dlatego, że one były jakoś tam szczególnie niebezpieczne, tylko po prostu łatwiej je było złapać. No bo były tam na jakiejś, jak to się mówi, uciocie po rosyjsku, czyli na liście były, na jakieś tam... Więc rzeczywiście najpierw wymordowano te osoby, które często funkcjonowały w ramach tego sowieckiego reżimu. Te osoby, które były na najniższym poziomie społecznym, dopiero były atakowane w ostatniej kolejności, więc ta rzeź Polaków też się przemieniła w pewnego rodzaju taką selekcję, całą elitę, jaka w ogóle przetrwała do tych czasów. Zlikwidowano w pierwszej kolejności, tak? A tych, którzy tam byli rzeczywiście jakimiś tam kołchoźnikami prostymi i tak dalej, oczywiście też się nimi zajmowano, ale to było już powiedzmy w drugiej kolejności.
Czy ten wielki terror i skoncentrowanie się na polskiej grupie narodowej też było to związane z zakończeniem tego eksperymentu narodowościowego polskiego, jeśli chodzi o autonomię, o wzmacnianie kultur narodowych, językowych?
Znaczy wzmacniania kultur to tak jakiegoś tam wielkiego nie było, natomiast była rzeczywiście na początku taka koncepcja, że są różne narody Związku Sowieckiego i że to trzeba tam w jakiś sposób zakorzeniać, to się nazywało korienizacja, tak, ukorzenienie. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to miało być jakby narodowe w kształcie, ale sowieckie w treści, tak? Więc oczywiście nie było tam mowy o żadnym, nie wiem, kościele, o żadnych tam bohaterach narodowych polskich, z wyjątkiem Kościuszki. Kościuszko żaden się pojawiał, no bo Kościuszko był też bohaterem ludu pracującego z jakichś tam tajemniczych przyczyn, tak wymyślono. Natomiast żadnych królów oczywiście nie, żadna tam związek z Polską, nic takiego nie było, tak? Więc to też należy mieć świadomość, jak to wyglądało. Ale ta ludność polska siłą własnej tam jakiejś inercji kulturowej te tradycje jakoś tam zachowywała. I być może jedną z przyczyn zakończenia tej korienizacji, oprócz tam przyczyn związanych ze zmianą władzy w Związku Sowieckim, tak? To było to, że się okazało, że w momencie, kiedy tworzy się te jakby sowieckie w treści, a polskie w kształcie ośrodki, to nagle jednak też ta treść polska prawdziwa zaczyna wypływać i bardziej oddziałuje na tych ludzi niż ta treść sowiecka, tak? Więc postanowiono uznać to za nieudany eksperyment i to wszystko zakończono.
I w ten sposób zaczął się wielki terror, w ten sposób zaczęła się operacja antypolska. Jak ona przebiegała, o tym opowiemy za chwilę.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest dr Tomasz Sommer z tygodnika Najwyższy Czas. No właśnie, jak przebiegała ta operacja antypolska? Bo przecież najwięcej Polaków to była obecna Białoruś, obecna Ukraina, ale także Polacy byli w Petersburgu i w Moskwie i na Dalekim Wschodzie. Także zajrzymy do miejscowości o nazwie Białystok, którą również dotknęła operacja antypolska. A zatem jak przebiegała?
No wszystko się zaczęło w sierpniu. Znaczy tak naprawdę już wcześniej były represje wobec Polaków, także ten tryb już tam był w jakiś sposób szykowany, no ale formalnie rzecz biorąc się zaczęło w sierpniu 1937 roku. Wyszedł ten rozkaz 00485. On potem został przyjęty przez biuro polityczne WKPB, wtedy tak się nazywała ta partia. I zaczęto Polaków wyłapywać. W rozkazie znajdujemy informację, że operacja miała trwać 3 miesiące, co 2 tygodnie miały być wysyłane raporty. I rzeczywiście trwała, na początku tam około 20 tysięcy tych Polaków rozstrzelano, po czym w październiku, czyli po 3 miesiącach przedłużono tę operację kolejną decyzją WKPB, Biura Politycznego, do stycznia. W styczniu przedłużono po raz kolejny do maja, w maju przedłużono po raz kolejny. Potem zaczęły się pewne problemy, ponieważ Stalin zaczął mordować też tych NKWD-zistów, którzy wykonywali wcześniej te wszystkie zbrodnie. Więc można powiedzieć, że nagle po pierwsze te albumy nie spływały z Moskwy, była pewna taka blokada, z drugiej strony ci NKWD-ziści też mieli spory problem, jak to wszystko ogarniać, skoro nie wiadomo, w którą stronę to idzie. I ostatni okres tej operacji to jest od września 1938 roku, kiedy można powiedzieć trwały takie krwawe dożynki. Krótko mówiąc, wymordowano tych wszystkich, których do tego czasu złapano, którzy siedzieli tam w jakichś miejscach odosobnienia, to były głównie tak zwane wewnętrzne więzienia NKWD, ale nie tylko, jakieś tam areszty. Po prostu postanowiono, skoro już kogoś złapano, to postanowiono nie wypuszczać, żeby przypadkiem nie opowiedział, więc wykończono tych wszystkich ludzi już właściwie tak troszeczkę bez trybu. a potem wykończono wykonawców też, żeby było jakby wszystko w komplecie i żeby nikt nie opowiedział zbyt szczegółowo, jak to następowało. Te były nawet procesy tych NKWD-sów, którzy nagle się okazało, że byli wielkimi przestępcami, którzy łamali humanitarne prawo sowieckie, postępując w taki sposób. Aczkolwiek jak się czyta te zeznania, które wyszły na jaw, one wyszły na jaw tylko w Mołdawii, wyszły na jaw na Ukrainie, troszkę wyszło na jaw na Białorusi, bardzo mało w Moskwie, i te wszystkie akta tych procesów moskiewskich to jest jeszcze tajemnica i to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, na którą ja osobiście czekam, tylko no, jest teraz sytuacja taka, jaka jest. W każdym razie z tego opisu ich jakby własnej historii wynika, że nawet podczas tych postępowań to czepiano się ich za tą operację kułacką, że tam mordowano jakichś kołchoźników, czepiano się ich za mordowanie partyjniaków, ale za mordowanie Polaków to się nie czepiano i nikt im nigdy takiego zarzutu nie postawił. Jedną z przyczyn właśnie wyhamowania tego wielkiego terroru było też to, że ci nowi jakby funkcjonariusze, którzy zastąpili tych zamordowanych, no jednak zaczęli stawiać pewien, nazwijmy to, bierny opór wobec całej sytuacji, no bo krótko mówiąc bali się, że będą następni, jeżeli to dalej będzie się kręciło, więc bardzo im zależało, żeby jednak to się już nie kręciło. I rzeczywiście stało się tak, że pod koniec tego 1938 roku ta główna fala represji przeminęła.
To teraz zajrzyjmy pod Tomsk, do tej miejscowości Białystok. Przypomnijmy, powstała ona na początku mniej więcej XX wieku, w czasie tak zwanej stołypinowskiej kolonizacji, kiedy to skuszono część Polaków do tego, żeby się osiedlili na Syberii, dawano im ziemię, dawano środki na zagospodarowanie. Część pojechała także z okolic Białegostoku, zbudowali sioło, tam uprawiali ziemię. No i lata 20., lata 30. również tam stali się ofiarami wielkiego terroru.
Tak, no dlatego miejsce lokalizacji tego pomnika jest jak najbardziej trafione. Z tego rejonu takiego przygranicznego wysiedlano częściowo dobrowolnie, częściowo półdobrowolnie, bo tam były różne sytuacje. To jeszcze wymaga opracowań. W każdym razie była taka oferta, że dla ludzi, którzy tutaj nie mieli ziemi, są przygotowane terytoria na Syberii, tej południowej Syberii, gdzie właściwie mogli brać tej ziemi ile chcieli, mogli z nią robić co będą chcieli. I rzeczywiście te wioski były bardzo bogate. Te wioski były bardzo bogate, okazało
tam
się...
Tam na Syberii.
No, Igor Neverly napisał taką książkę, w której opisuje te pierwsze lata właśnie po tej stołypinowskiej akcji osiedleńczej takiej polskiej społeczności. No nie opisuje już końcówki, bo wiadomo, nie mógł tego opisywać, bo on to pisał tam w latach 60. Ja wtedy czytałem tę książkę i tak się dziwiłem, że w ogóle taki był epizod. No ale właśnie ten epizod się skończył w latach 37-38, no bo wszystkich mężczyzn wymordowano. Te wioski jeszcze tam przetrwały siłą takiej inercji, no bo kobiety zostały z dziećmi, więc jakieś tam szczątki tej tradycji zostały, ale generalnie jakby taki korzeń kulturowy został podcięty. Ci ludzie, którzy jakby decydowali o charakterze tej wioski, zginęli, tak? Więc można powiedzieć, że ludzie z tych rejonów tutaj wokół Białegostoku, no tak jak mówię, nie znam skali dokładnie, różnie czytałem w literaturze, to jest, niektórzy mówią o kilkunastu tysiącach, niektórzy mówią nawet o kilkudziesięciu tysiącach przesiedleńców z tego okresu, to jest początek XX wieku, pierwsze dziesięciolecie XX wieku, tak? No to oni właśnie byli w grupie ofiar wielkiego terroru, bo to byli ludzie, którzy wyjeżdżali wtedy, mieli po często 18-20 lat. 20 lat później, jak przyszedł ten wielki terror, 25 lat później, to byli już ludzie no, dojrzali w średnim wieku właśnie z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I wtedy właśnie padli ofiarą wielkiego terroru. Ten wątek wydaje mi się, nie jest w ogóle tej imigracji w tym okresie jakoś specjalnie znany, tak, czy upamiętniony. A wydaje mi się, że wielu ludzi, którzy teraz tutaj mieszkają, mają po prostu swoich krewnych, swoich przodków, którzy właśnie trafili na Syberię.
I tam, NKWD wpadło, wybrało wszystkich mężczyzn i rozstrzelali.
To jest los tego Białegostoku, tak jak tutaj opowiadałem na konferencji. Akurat przypadek tego miasta jest świetnie opisany, ponieważ jeden z potomków tej grupy, czyli potomków tej ziemi właśnie, Wasyl Haniewicz, on postanowił to opisać i na początku lat 90., jeszcze pod koniec lat 80. zaczął się tym zajmować, rozmawiał z tymi ludźmi, którzy jeszcze to wszystko świetnie pamiętali, bo były te kobiety, one żyły cały czas, więc zrobił wywiady z tymi wszystkimi kobietami i odtworzył przebieg zdarzenia, otworzył nazwiska, nawet lista nazwisk, kto zginął i tak dalej, i tak dalej. Potem w latach 90. uzyskał dostęp do akt NKWD, i okazało się, że rzeczywiście te osoby zostały, krótko mówiąc, rozstrzelane, tam z wyjątkiem jednej osoby, która była SS, sekretnym satrudnikiem, czyli tajnym współpracownikiem NKWD na tą wioskę i też została tak dla niepoznaki jakby wyciągnięta, ale potem ją wypuszczono.
Napisał pan w swojej książce, że operacja antypolska była bardzo duża, ogromna, o ogromnej skali i dotknęła Polaków. To była druga pod względem skutków dotknięta grupa społeczna.
Znaczy to była grupa narodowościowa, tak? Nie tyle nawet społeczna, co narodowościowa.
Po pierwsza była, to byli kułacy, w tym sensie mówię, że społeczna.
Bo to jest ciekawe, że kwalifikacje tych grup się różniły. Można powiedzieć, że ta operacja kułacka to była właśnie, powiedzmy, operacja o charakterze socjalnym, tak? Czyli wytworzono pewną fikcyjną grupę społeczną, którą uznano za tych wrogów i jakby kryterium kwalifikacji tej grupy było tam jakieś wymyślone, tak? Wymyślone, że to kułak, to tam właśnie ten bywszy człowiek, to jakiś tam urzędnik, to jakiś żołnierz, to jakiś przesiedleniec skądś tam. A w przypadku Polaków stworzono kryterium po prostu narodowościowe. No była jeszcze ta na przykład już zupełnie, zupełnie specyficzna ta operacja Harbińska, gdzie kryterium stanowiło miejsce zamieszkania przez jakiś czas i tam byli i Rosjanie, i Ukraińcy, i Polacy, i jacyś tam Koreańczycy nawet, którzy byli w tym Harbinie. Więc krótko mówiąc, ta administracja działała tak, że wymyślała jakąś tam historyjkę i na podstawie tej historyjki tworzyła program ludobójczy.
Tak to mniej więcej przebiegała operacja antypolska. Opowiadał nam o niej nasz dzisiejszy gość, dr Tomasz Sommer z tygodnika Najwyższy Czas. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
To wszystko dzisiaj. Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.